Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W prowadzeniu w Misterium Wielkanocne Benedykt XVI poświęcił katechezę na audiencji ogólnej. Rozpoczniemy od aktualności watykańskich. Powiemy o srebrnym jubileuszu sakry arcybiskupa Stanisława Szymeckiego. Ze Zbigniewem Gretką porozmawiamy o przygotowaniach do drugiej edycji Międzynarodowego Konkursu Literackiego poświęconego Janowi Pawłowi II. Nadamy także kolejny fragment papieskiej refleksji, tym razem o przykazaniu miłości Boga i bliźniego. 12 kwietnia na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Prowadzenie w liturgię Triduum Paschalnego było przedmiotem papieskiej katechezy na audiencji ogólnej. Benedykt XVI życzył, aby te dni zrodziły pragnienie nawrócenia. Zachęcił wiernych do skorzystania z przedświątecznej spowiedzi, gdyż ostatnie słowo należy do miłości miłosiernej.
Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Najświętszej Eucharystii, sakramentu kapłaństwa i przykazania miłości braterskiej. Tego dnia kapłani odnawiają przyrzeczenia kapłańskie, poświęca się też oleje katechumenów, chorych i krzyżma. Wielki Piątek to dzień śmierci Chrystusa. Upamiętnia tajemnicę naszego zbawienia. Będziemy rozważali mękę pańską, adorowali krzyż. Poprzez ten znak Bóg objawił swoją miłość do człowieka w najbardziej radykalnej formie. Wielka Sobota to dzień, w którym Kościół łączy się duchowo z Matką Bolesną, trwając na modlitwie przy grobie Pana. Nocą rozpocznie uroczystą Wigilię Paschalną z odnowieniem przyrzeczeń Chrztu Świętego i radosnym Alleluja. Włączmy się w tę radość, głosząc światu, że Chrystus pokonał śmierć, zmartwychwstał.
Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Dni Wielkiego Tygodnia ukazują nam zbawcze tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Niech będą dla wszystkich czasem łaski i nawrócenia. Życzę Wam godnego przygotowania do świąt i radosnego spotkania ze zmartwychwstałym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Przy pięknej wiosennej aurze Benedykt XVI spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra. Wśród 40 tysięcy pielgrzymów była belgijska królowa matka Fabiola, która przyjechała do Watykanu autobusem z grupą fokolarynów. W audiencji uczestniczyło 500 Polaków z kraju i emigracji. Jeden z zespołów o 4 dni antycypował papieskie urodziny.
Happy birthday, Papa! Happy birthday, Papa!
Przyjechaliśmy ze Chicago z grupą Serduszka. Śpiewają przy kościele świętego Ferdynanda w Chicago.
Zespół w tym roku obchodzi swoje 10-lecie. Dzieci chodzą również do szkoły polskiej przy tejże parafii. Jest nas w sumie 30 osób.
Emilia Walasik. Ja już śpiewam 7 lat i bardzo uwielbiam śpiewać w tym zespole. Śpiewamy religijne i polskie piosenki.
Ich pierwszym językiem jest język angielski i dla mnie jest to przede wszystkim ważna funkcja, żeby przez ten śpiew i przez używanie języka polskiego również kształtować w nich taką postawę polskości i rozwijać to i kontynuować.
Magdalena Kołtyś z trzeciego roku teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Chcieliśmy właśnie przeżyć w łączności z Benedyktem XVI i całą wspólnotą Kościoła Triduum Paschalne w Wiecznym Mieście.
Myślę, że każdemu z nas przymnoży wiary. Teoria staje się trochę bardziej praktyką. To, o czym uczymy się z książek, nagle staje się rzeczywistością. Myślę, że to jest dobre doświadczenie i ważne. I daje pewne doświadczenie na dalsze nasze życie.
Adam Bujak, fotografik. Ja dokumentowałem życie biskupa Wojtyły, arcybiskupa, kardynała i papieża, a teraz kontynuuję moją pracę. Jestem pod Niedzieli Palmowej, która była niezwykle piękna. Benedykt XVI jest inny. Jesteś wspaniałym papieżem. Wierzę, już zdobył wielką miłość wielu milionów ludzi na całym świecie i Polaków, bo przecież w Polsce też kochamy Benedykta XVI.
Siostra Jadwiga, jestem urszulanką Unii Rzymskiej. Przyjechaliśmy wczoraj z grupą z naszego liceum. Chodzi o to, abyśmy przeżyli te święta w taki czysto duchowy sposób. Każdego dnia rano w modlitwie przygotowujemy naszą grupę do tego, co dany dzień przynosi i podprowadzamy pod te główne punkty, prawda, tak jak każdy dzień Triduum Paschalnego.
Mija 25. rocznica sakry arcybiskupa Stanisława Szymeckiego. 12 kwietnia 1981 roku w Kaplicy Sykstyńskiej udzielił mu jej Jan Paweł II.
Osobiste udzielenie święceń biskupich było nadzwyczajnym gestem życzliwości Ojca Świętego wobec kapłana, z którym łączyła go długoletnia znajomość, współpraca i przyjaźń.
Wspominając sakrę biskupią, przeżywam przede wszystkim aż dotąd samą osobę Ojca Świętego, jego dobroć i życzliwość.
Arcybiskup Stanisław Szymecki.
To nałożenie rąk noszę wciąż w swoim sercu. Przez 25 lat posługiwania te chwile były dla mnie obecne w moim życiu i ożywiały wszystkie działania. 25-letni czas posługiwania i przestrzenie, w których dane mi było służyć, wiążą mnie serdecznie z tymi wszystkimi, z którymi przypadło mi podążać wspólną drogą.
Uroczystości jubileuszowe odbędą się 4 maja w Archikatedrze Białostockiej. Dla Radia Watykańskiego z Białegostoku ksiądz Jan Wierzbicki.
Trwają przygotowania do drugiej edycji Międzynarodowego Konkursu Literackiego poświęconego pamięci osobie Jana Pawła II. Z nami jest pan Zbigniew Gretka, prezes Stowarzyszenia Autorów Polskich. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
To jest druga edycja. Co ten konkurs daje?
Drugi Międzynarodowy Konkurs Papieski pod tytułem Ewangeliczny Pasterz, organizowany przez Stowarzyszenie Autorów Polskich Akcję Katolicką Diecezji Radomskiej, organizują nade wszystko uczestniczy tego konkursu, nadsyłający pracę. To oni są bohaterami, którzy w swoich opowieściach dają dowód wdzięczności Panu Bogu za ten wielki pontyfikat, jak nazwałem Jana Pawła II. Na dzień dzisiejszy nadeszło ponad 1300 prac. Do zakończenia terminu konkursu nadsyłania prac jest 30 kwietnia. Zostało jeszcze troszkę czasu. Prace nadsyłane są ze Stanów, z Nowej Zelandii, z Ameryki, z Irlandii, z Austrii, z Włoch. I ten owoc pisany, wielkie bogactwo słowa, przypomina nam o tym, że sprężamy się duchowo do tych wspaniałych uroczystości, tym bardziej, że patronat honorowy nad tym konkursem sprawuje ówczesny arcybiskup dzisiejszy, kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, ksiądz biskup polowy Wojska Polskiego Tadeusz Płoski i biskup Zygmunt Zimowski. Przygotowania trwają w poszerzonym wydaniu. Przygotowujemy przepiękne płótno, na którym jest malowany obraz Matki Bożej Świętorodzinnej niedaleko Opoczna. Dlaczego obraz Matki Bożej Świętorodzinnej? 38 lat temu ówczesny metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła i prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński oraz biskup administrator diecezji ówczesnej sandomierskiej Piotr Gołębiowski. Dziś tych trzech sług Bożych było współkonsekratorami tego obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej. Każdy z nich, czy to na głowę Matki Bożej, czy świętego Józefa, czy Dzieciątka Jezus, siedzących przy stole z Nazaretu, czyli tej rodziny, nałożył koronę. Dlatego ten pomysł był taki. Udział zapowiedzieli ci patroni duchowi. Oczywiście prezydenci Polski, mam tu na myśli pana prezydenta, byłego na uchodźstwie Rzeczypospolitej Polskiej Ryszarda Kaczorowskiego, obecnego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, który był również współhonorowym patronem ubiegłego, pierwszego konkursu międzynarodowego Jana Pawła II w Opocznie. Przybędą laureaci, jury dostojny pod egidą Ernesta Bryla i prezydenta Czech Wacława Havla oceni nadsyłane prace. Będą aktorzy recytować utwory nagrodzone. Mam tu na myśli wspaniałego aktora Scen Polskich Krzysztofa Kolbergera i znakomitego aktora wcielającego się w postać Jana Pawła II Piotra Adamczyka. Będą przedstawiciele szkół z Polski noszących imię Jana Pawła II i zwrócono mi też uwagę, prosząc, żebyśmy nie zapominali o przedstawicielach szpitali, które też noszą imię Jana Pawła II. Będą chorzy, dzieciaczki. Będzie kompania honorowa Wojska Polskiego, chór Wojska Polskiego. Będą tak bliscy i wierni Ojcu Świętemu górale z Zakopanego. Współorganizatorami są firmy Ceramika Paradyż. Jest to firma Atlas z Łodzi. Jest firma Optex, firma Barda i Opoczno S.A. 5 podmiotów, które zaangażowały się i w pierwsze dzieło, w pierwszą edycję i w drugą. Ten owoc konkursu zostanie wydany w książce.
W jakiej mierze to, co wydarzyło się przed rokiem, wpłynęło na utrwalenie przeżyć, dramatycznych przeżyć Polaków
związanych z agonią Jana Pawła II, jego odejściem, ale też i spotkaniami, które trwały przez 27 lat pontyfikatu i wcześniej spotkaniami, jakie Polacy mieli z Karolem Wojtyłą.
Odpowiedź jest trudna. Tak jak wielki był pontyfikat Jana Pawła II, nie nam jest oceniać. Natomiast przyznam, że w wyniku analizy nadchodzących utworów i pobytu laureatów u Jana Pawła II w Święto Matki Bożej 8 września 2004 roku nazwano, że przybyli do Wieczernika oddać pokłon właśnie Janowi Pawłowi II. Te osoby piszą, ja z nimi utrzymuję kontakty, rozmawiamy. Znam relacje, jak dalej toczą się ich losy. To jest taka rodzina twórcza papieska. Z dzisiejszej edycji, na którą napływają utwory, pragnę podkreślić, że jestem zbudowany treścią słowa i opisu tych lat pontyfikatu, ale po śmierci żalu i boleści. Z jednej strony radości, że mamy wspaniałego anioła miłości Jana Pawła II przed obliczem Pana Boga, który może wstawiać się dalej za nami, że modląc się do Niego możemy prosić o Jego wstawiennictwo przed Bożym tronem za rodzinę, za jedność, za miłość i za to, żeby czy to chore ciało, czy duch, jednak pozyskał łaskę zdrowia z Ewangelii. Sądzę, że w tym wydaniu przepięknych utworów jest jeden z najpiękniejszych wierszy, który doszedł do nas z Kanady, mówiący o cierniach wbijanych w koronę właśnie tego pontyfikatu. Wbijane ciernie w koronę pontyfikatu. I piszą dzieci, pisze młodzież, dorośli, piszą żołnierze i ci, którzy są na kontyngentach wyjazdowych w Syrii, w Libanie czy w Iraku, nadeszły prace również, piszą również więźniowie. To jest budujące, że przekrój nie jest jednolity. Wiele osób pytało, czy jest jakiś limit wiekowy, czasowy. Odpowiedziałem, że nie, dlatego że Ojciec Święty przyjmował każdego do serca i dlatego otwartość tego konkursu. Ja sądzę, że to wydanie, ten konkurs jest podziękowaniem Panu Bogu za wielką łaskę i dar pontyfikatu Jana Pawła II, który zjednoczył świat, który swoje życie poświęcił każdemu z nas, żyjącemu na każdym kontynencie tego Bożego świata. I jest to dowód wdzięczności. Dowód wielkiego oddania się Jana Pawła II właśnie poprzez swój pontyfikat, poprzez życie każdemu z nas, jak podkreśliłem. Chciałbym tutaj podziękować tym wszystkim, którzy nadesłali pracę, którzy nadsyłają i jeszcze nadeślą. Zapewnić ich, że każda ich praca jest czytana wnikliwie, analizowana i na pewno zbiór będzie zbiorem uczty duchowej dla każdego, kto będzie czytał to właśnie wydanie.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był pan Zbigniew Gretka, prezes Stowarzyszenia Autorów Polskich.
Bóg zapłać.
A teraz już czas na wielkopostne zamyślenie.
Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą, a swego bliźniego jak siebie samego. W ciągu dziejów Warszawa była widownią różnych wyborów i różnych decyzji. W wielu zapewne odzwierciedlała się miłość społeczna, miłość ojczyzny pośród jej wielorakich potrzeb. Ale było także inaczej. Trzeba nam na tym miejscu rozpamiętywać wielkość woli, ale także i jej małość, samolubstwo, interesowność, sprzedajność wreszcie i podeptanie wspólnej sprawy. Pod koniec I Rzeczypospolitej, a także po jej upadku, właśnie Warszawa stała się widownią odradzania się dojrzałej miłości ojczyzny. To tutaj w stolicy kształtowała się myśl obywatelska i podejmowano odważne działania mające na celu ratowanie zagrożonej ojczyzny. szczytowym osiągnięciem tamtego patriotycznego zrywu było, jak wiadomo, uchwalenie Konstytucji 3 maja. Zapłaciła później za to Warszawa pamiętną rzezią swojej prawobrzeżnej dzielnicy Pragi. Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie ginie. To też nic dziwnego, że właśnie w Warszawie, kilkaset metrów stąd, pod Belwederem, rozpoczął się następny akt tego heroicznego dramatu Polaków, do którego ich popychała miłość ojczyzny, mianowicie powstanie listopadowe. Tutaj się ono zaczęło, objęło wprawdzie cały kraj, ale tutaj też się skończyło. Symbolem pozostanie postać generała Sowińskiego, tego weterana walk za Polskę, inwalidy pozbawionego jednej nogi, który na niedalekiej Woli usiłował zagrodzić wrogowi wejście do stolicy i tam oddał życie. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje. Powiedział Chrystus. Chrystus sam jest pierwszym wśród tych, którzy dawali życie za bliźnich, za sprawę, za ojczyznę. Nie brak w naszych dziejach jego naśladowców. Jeśli pamiętamy o tej wielkiej daninie krwi, jaką Warszawa tyle razy składała na ołtarzu miłości ojczyzny, jawi się nam nasza stolica, zwłaszcza w chwilach podniosłych, jako męczeńskie sanktuarium narodu. Męczeńskie sanktuarium narodu. Tak nazwał Warszawę Prymas Tysiąclecia. Męczeńskie sanktuarium narodu, zauważmy w tym określeniu, cały ciężar gatunkowy ewangelicznego świadectwa. Męczennik, martyr, świadek. Świadek miłości, która jest większa od nienawiści. Bo przecież w naszym już stuleciu, podczas powstania warszawskiego, a potem po jego zakończeniu, stolica stała się widownią śmiertelnego zwarcia pomiędzy heroizmem a bestialstwem. Tak zatytułował swą powojenną książkę wielki filozof, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, ksiądz Konstanty Michalski, więzień Sachsenhausen. To, co wtedy działo się w Warszawie, było jakby ostatnim spiętrzeniem nienawiści, która przez kilka pokoleń starała się zniszczyć, dosłownie zniszczyć nasz naród. I oto ta Warszawa, Warszawa elekcji królów polskich, stała się w naszym już stuleciu miejscem innych jeszcze wyborów i rozstrzygnięć. Między życiem a śmiercią, między miłością a nienawiścią. Przedziwny ciąg wydarzeń. Zapis dawny i zapis współczesny. Jeden i drugi ważny dla dziejów narodu.
W środowym magazynie z rozgłośni Watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.